Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Papież przyjął premiera Słowenii.
Stolica Apostolska odpowiedziała na list 138 uczonych muzułmańskich.
Benedykt XVI pragnie spotkać się z przedstawicielami sygnatariuszy tego dokumentu.
Gościem naszego programu jest Janusz Rosikoń.
Nakładem kierowanej przez tego wybitnego fotografika oficyny ukazują się katechezy Benedykta XVI z pierwszego roku pontyfikatu.
Piotr Samerek w swej audycji przedstawia okoliczności likwidacji Caritas w styczniu 1950 roku oraz reakcję na to wydarzenie ambasady polskiej przy Watykanie.
29 listopada na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Premier Słowenii przekazał papieżowi wyrazy wdzięczności swojego narodu za zainteresowanie okazywane przez Stolicę Apostolską od ogłoszenia przez ten kraj niepodległości. Składając wizytę w Watykanie, Janez Jansza zaprosił Benedykta XVI do odwiedzenia Słowenii w roku młodzieży 2009 w związku z zamknięciem Krajowego Kongresu Eucharystycznego.
Benedykt XVI pragnie spotkać się z sygnatariuszami listu otwartego, który muzułmańscy uczeni przesłali w zeszłym miesiącu jemu i innym zwierzchnikom wspólnot chrześcijańskich. Pisze o tym w imieniu papieża do Gaziego bin Muhammada bin Talala, kardynał Tarcisi Obertone. Jordański książę, który stoi na czele Instytutu Myśli Islamskiej, jest jednym ze 138 sygnatariuszy wspomnianego listu. To właśnie on przekazał to pismo wikariuszowi łacińskiego Patriarchatu Jerozolimskiego w Jordanii z prośbą o doręczenie go Ojcu Świętemu.
O czym pisze watykański sekretarz stanu do muzułmańskiego księcia? Zapytaliśmy o to przewodniczącego papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego kardynała Jean-Louis Torana.
W liście, oprócz pozytywnej opinii odnośnie do treści przesłania, zawarta jest również gotowość Ojca Świętego na przyjęcie księcia razem z delegacją sygnatariuszy listu. Planuje się także ewentualne spotkanie robocze z papieską radą do spraw dialogu międzyreligijnego. Jeśli chodzi o treść odpowiedzi, to kardynał podkreśla, że papież bardzo docenił pozytywny, a nie polemiczny ton listu. Oczywiście, nie pomijając istniejących różnic, papież uważa, że chrześcijanie i muzułmanie mogą ze sobą współpracować, gdyż wierzą w jednego Boga, który jest stwórcą i sędzią, który na końcu czasów osądzi nasze działanie. Dlatego wszyscy winniśmy dokładać starań, by być Jego uczniami i pełnić Jego wolę. Odpowiedź zawiera również bardzo ważne nawiązanie do podkreślanego w liście 138 stwierdzenia, że miłość Boga i człowieka stanowi w istocie podstawę każdej religii.
Na rynek księgarski w Polsce wchodzi nowa pozycja Benedykta XVI katechezy z pierwszego roku pontyfikatu, w studiu wydawca pan Janusz Rosikoń. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Do tej pory pańskie wydawnictwo znane było z wydawania albumów, już to o aniołach stróżach, już to Madonny Europy. W tym momencie książka, której głównym przesłaniem jest tekst. I to tekst papieski. Dlaczego akurat to?
Rozpoczęliśmy tą serię od sonetów księdza kardynała Descoura. Kilka lat temu ksiądz kardynał pokazał nam jedyne wiersze, jakie napisał. Było to bodajże 38 sonetów. Tak piękne, że postanowiliśmy to wydać. Ksiądz zechciał pamiętać, jesteśmy znani głównie z książek ilustrowanych bogato. Postanowiliśmy tamte sonety zilustrować. Zilustrowaliśmy je przepięknymi iluminacjami. Potem pomyśleliśmy sobie, są piękne katechezy Jana Pawła o apokalipsie. Wydaliśmy to, zilustrowaliśmy przepięknymi średniowiecznymi freskami, które są na zewnątrz kościołów w Rumunii. Później katechezy na temat psalmów, które rozpoczął Jan Paweł II, skończył Benedykt XVI. Zilustrowaliśmy to iluminacjami. No i teraz, jak usłyszeliśmy najpierw katechezy na temat początków Kościoła, na temat świadkowi Chrystusa, były tak napisane pięknym i prostym językiem, prostym, a jednocześnie głębokim. To są teksty, które docierają do sedna sprawy drogą prostszą się nie da. I człowiek pogłębia i swoją wiarę, i swoją wiedzę na ten temat, czytając te teksty. Może to czytać, myślę, spokojnie profesor uniwersytetu, jak i ktoś, kto ma 7 klas szkoły podstawowej. To są napisane niezmiernie zrozumiałym językiem. Tak zresztą, jak ksiądz powiedział, może to dlatego, że papież wygłasza te katechezy w języku obcym. To świetna uwaga. Języku obcym, który zna świetnie, ale jest obcy. Natomiast tu jeszcze oprócz oczywiście ilustracji, między innymi jest święty Piotr z kluczami sprzed Bazyliki Rzymskiej, no jakże mogłoby nie być Rzymu.
No powiedzmy, opiszmy, czego się czytelnik może właśnie w tej książce spodziewać, oprócz tej podstawowej wiedzy o pierwszych postaciach rodzącego się Kościoła.
Jest bardzo ciekawe wprowadzenie profesora Chrostowskiego, który nad tą serią tak trochę czuwa, który zresztą bardzo uważnie przeglądał mapy, które dodaliśmy, jako że apostołowie bardzo, niektórzy dużo podróżowali, w związku z czym, jak się spojrzy na mapę i na te punkciki, no to się okazuje, w czasach, kiedy podróże były bardzo skomplikowane, oni zgodnie ze słowami Chrystusa, który im polecił nauczać, jeździli i nauczali.
Po każdej katechezie dodawane są również odniesienia biblijne.
Tak, ponieważ Ojciec Święty opiera się bardzo precyzyjnie na Biblii. Oczywiście to, co cytujemy zanim tak jest przetłumaczone, to nie zawsze jest co do przecinka zgodne z Biblią. Natomiast tu podajemy odniesienia biblijne. Po co? No, żeby często nas zainteresuje. Ojciec Święty się odnosi czasem w 3 słowach do całego wersu. Warto przeczytać cały wers. Żeby to uprościć, żeby nie musieć sięgać się do innej książki, daliśmy po każdej katechezie odniesienia biblijne i również później jest krótki opis postaci, czasem świętych, czasem nie, i mapa podróży. Co pewien czas, co 16 stron są ilustracje, właśnie wzięte z różnych źródeł, bo i z Muzeum Narodowego, i z Jasnej Góry, i z klasztorów krakowskich, i z Rzymu, pokazujące, tak jak w wiekach średnich czy współcześnie, wyobrażamy sobie to. No, postanowiliśmy właśnie dać świętego Piotra, tego trzymającego klucze sprzed Bazyliki Rzymskiej, jako symbol miejsca.
Dodajmy jeszcze, że katechezy Benedykta XVI, książka zatytułowana jest Świadkowie Chrystusa, Apostołowie i Uczniowie, wydana przez Rosikoń Press. Książka ukazuje się na rynku obecnie.
Pół roku temu zaplanowaliśmy, jak już księdzu wspominam, 25-lecie naszego syna, stąd nasza wizyta w Rzymie, ale akurat dosłownie ta książka wyszła arkusze z drukarni, w związku z czym przynieśliśmy do wydawnictwa watykańskiego, gdzie przyznam się, że nowemu dyrektorowi bardzo się ta książka i ta idea nasza pokazywania tego podobała. I to, że są odniesienia biblijne, i to, że są mapy, zresztą kończy książkę mapa pokazująca życie Matki Bożej.
Dodajmy może jeszcze, proszę Państwa, że jest to książka, w której znajdują się wiarygodne tłumaczenia za polską wersją L'Osservatore Romano. Proszę Pana, Pańska wizyta w studiu może być też okazją do zasygnalizowania kilku nowości. Czym się Pan ostatnio najbardziej cieszy?
W tej chwili przygotowujemy książkę, która no, może być zaskakująca, mianowicie o duszach czyśćcowych. Mianowicie jest tu obok nas zresztą, dosłownie 300, może 500 metrów, malutki neogotycki kościółek wybudowany pod koniec XIX wieku, w którym za namową i zezwoleniem ówczesnego papieża Benedykta XV proboszcz zbierał ślady dusz czyśćcowych. To brzmi może trochę tak dziwnie, ale w wielu miejscach w Europie są ślady, jako że okazuje się, że nie tylko my możemy pomagać modlitwą duszą czyśćcowym, ale one mogą pomagać nam. I te ślady, tak jak kustosz muzeum nam opowiadał, wielokrotnie są wtedy, kiedy dusze czyśćcowe, którym pomogliśmy, przechodzą do nieba i zostawiają ślad. Zresztą autor, znany psycholog, holenderski, pan doktor Artwek. Jak był w Polsce, to złożyliśmy wizytę na Jasnej Górze, gdzie jest niezwykły ślad duszy czyśćcowej. Korporał z wypaloną dłonią ojca, jako że było dwóch ojców, mówili się, który z nich wcześniej przejdzie na tamten świat, to daje jakiś znak. Nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów. Odsyłam do książki, która z kolei będzie przed targami książki katolickiej w przyszłym roku ukaże się. I okazuje się, że wiele świętych, zaczynając od ojca Pio, czy świętej Katarzynie z Genowy, czy błogosławionym ojcu papczyńskim.
Niedawna beatyfikacja przypomniała nam przecież o tym doskonale.
Tak, i o tym, że on też miał doskonały kontakt z duszami czyśćcowymi. A autor zainteresował się duszami czyśćcowymi, gdy przeczytał, że w czasie pierwszego objawienia fatimskiego dzieci spytały się Matkę Bożą, co się stało z dwojgiem dzieci z ich wsi, chłopcem i dziewczynką. I Matka Boża odpowiedziała im, że dziewczynka jest w niebie, natomiast chłopiec będzie w czyśćcu aż do końca czasów. I autor korespondował wielokrotnie z siostrą Łucją jeszcze za jej życia, bo dla siostry Łucji to było coś niezrozumiałego. Ona to kontemplowała do końca swojego życia, zastanawiała się, co takiego ten chłopiec, dziecko zrobiło, że zostaje w czyśćcu do końca czasów. Nie wiemy tego, natomiast to była inspiracja dla autora, także właśnie nawiązał taki dosyć żywy kontakt z siostrą Łucją, korespondowali. On też chciał się jak najwięcej dowiedzieć, co takiego było. Także polecamy też tą książkę. No, zupełnie innej dziedziny, to przygotowujemy dużą pozycję profesora Normana Davisa. Właśnie mówiliśmy się, że w grudniu spotykamy się, skończy pisanie, ale książka ukaże się we wrześniu, bardzo bogato ilustrowana. Także mamy ciekawe plany, podzielimy się z nimi oczywiście, jak będą gotowe.
Cóż, proszę Państwa, przypomnijmy, że przy okazji obecnej publikacji kateches Benedykta XVI z pierwszego roku pontyfikatu naszym gościem w studiu był pan Janusz Rosikoń, którego to wydawnictwo Pozycja wydało pod tytułem Świadkowie Chrystusa, Apostołowie i Uczniowie. Życzymy dobrej kontynuacji tego dzieła, skoro dobrze zaczęliście.
Dziękuję bardzo.
Rozmowę przeprowadził ksiądz Józef Polak.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Likwidacja Caritas. Jak mówiliśmy tydzień temu, jesienią 1949 roku biskupi polscy stanęli w obliczu narastającej presji komunistów na podpisanie porozumienia, które w istocie poddawałoby Kościół władzy państwa. Mieli świadomość, że w razie odmowy spadną na Kościół kolejne uderzenia. Tak też niestety się stało. W październiku upaństwowiono wszystkie szpitale prowadzone przez Kościół, a pracujące w nich siostry zakonne zostały brutalnie wypędzone przez milicję. Miesiąc później ukazał się dekret, który zakazywał organizacji pielgrzymek, procesji na drogach, uroczystych błogosławieństw, a także konferencji, wieców i otwartych zebrań parafialnych. W styczniu 1950 roku przeprowadzono kolejny atak. Tym razem jego celem była Caritas, ogromna i prężna kościelna organizacja charytatywna, zarządzająca u progu 1950 roku 334 sierocińcami, w których schronienie znajdowało blisko 17 tysięcy dzieci, 258 domami starców, 38 domami dla dzieci specjalnej troski, kilkunastoma domami dla samotnych kobiet i wreszcie 364 tanimi kuchniami. Bezpośrednie uderzenie zostało poprzedzone oszczerczą kampanią prasową, w której zarzucano Caritas nadużycia finansowe. 23 stycznia do wszystkich placówek Caritas weszła milicja, która dokonała rewizji. Jeszcze tego samego dnia zarząd nad organizacją został oddany w ręce działaczy Paksu i księży patriotów. Reakcja episkopatu była natychmiastowa. Dzień później telegram do prezydenta Bieruta wysłał kardynał Adam Sapieha. Natomiast tydzień później w Krakowie obradowała konferencja Episkopatu Polski, która także wystosowała list protestacyjny do Bieruta oraz list do duchowieństwa. Ten drugi dokument między innymi zawierał zakaz udziału księży w zebraniach o charakterze i posmaku politycznym. Biskupi wypracowali też trzeci dokument skierowany do wszystkich wiernych w kraju. Było to oświadczenie Episkopatu do wiernych w sprawie Caritas, w którym była mowa o ogromnych zasługach Caritas w czasie wojny i w okresie powojennym dla ratowania milionów Polaków od chorób, nędzy i śmierci. Biskupi na zakończenie stwierdzali, że wobec faktu, że zostali pozbawieni możliwości nadzorowania działalności Caritas, podjęli decyzję o jej rozwiązaniu. Tym samym nie dopuścili, aby organizacja ta została przejęta przez komunistyczną agenturę. Oświadczenie biskupów miało być odczytane we wszystkich kościołach w niedzielę 12 lutego, co wzbudziło obawy władzy, że zniweczyłoby to jej wysiłek propagandowy włożony w całą akcję. Dlatego też UB chodziło po parafiach, grożąc surowymi karami za odczytanie na ambonie wspomnianego dokumentu. 22 księży zostało aresztowanych. Presja władz w dużej mierze odniosła zamierzony skutek. W dużej części diecezji mniej więcej połowa księży odczytała oświadczenie w sprawie Caritas. Pozostali tego nie uczynili, obawiając się represji. Na przykład prymas Stefan Wyszyński w obliczu agresywnej presji aparatu bezpieczeństwa zwolnił duchownych swojej diecezji z obowiązku odczytywania listu. Sam wygłosił jednak w warszawskim kościele Świętego Zbawiciela ostre kazanie, w którym zapowiedział opór kościoła przeciwko represjom. Chyba największym zdecydowaniem natomiast wykazał się biskup pelpliński Kazimierz Kowalski, który zwołał odprawę księży swojej diecezji i nakazał im odczytanie oświadczenia. 14 lutego biskup Kowalski został aresztowany na kilkanaście dni. Towarzyszyła temu demonstracja siły milicji i Urzędu Bezpieczeństwa oraz kampania oszczerstw, w której fałszywie był oskarżany o tolerowanie nadużyć Caritas i współpracę z Niemcami w czasie wojny. W zamyśle władz miał to być kolejny sygnał pod adresem Episkopatu, aby ustąpił w czasie negocjacji na forum Komisji Mieszanej, gdyż inaczej władza zaostrzy wobec niego represje, kierując je wprost przeciwko biskupom. Biskupi doskonale zrozumieli ten sygnał, czego dowodem jest m.in. odręczne oświadczenie kardynała Sapiehy z 6 marca 1950 roku. Czytamy to. W razie gdybym był aresztowany, stanowczo niniejszym ogłaszam, że wszelkie, może tam złożone wypowiedzi, prośby i przyznania się są nieprawdziwe, nawet gdyby były one wygłaszane wobec świadków czy podpisane. Nie są wolne i nie przyjmuję ich za swoje. Społeczeństwo polskie, które niezwykle doceniało pracę Caritas, było wzburzone atakiem władz, bardziej niż jakąkolwiek inną akcją wymierzoną w Kościół. Ambasada Polska przy Watykanie zbierała wszystkie te informacje i wydawała w postaci francuskojęzycznego biuletynu Informacje z Polski, opisującego sytuację w kraju. Wydawnictwo to było uważnie czytane w watykańskim sekretariacie stanu. 15 kwietnia nakładem prestiżowego pisma jezuickiego La Civiltà Cattolica ukazała się broszura opracowana przez Ambasadę Polską zatytułowana Polonia. Opisywała ona powojenną historię represji wobec Kościoła katolickiego w Polsce, łącznie z całą akcją likwidacji Caritas. Także w kontekście działalności informacyjnej na temat sytuacji Kościoła polskiego w Watykanie z dużym zaskoczeniem przyjęto wiadomość o zawarciu porozumienia przez Episkopat Polski z rządem. Sprawie tej poświęcimy dwa najbliższe odcinki.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.